Otwórzcie Biblię Księgę Izajasza, rozdział 45. Księga Izajasza, rozdział 45. Czytamy pierwsze 13 wersetów. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego wziąłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i bramy, i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. I dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia, niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, to stworzyłem. Biada temu, kto się wspiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk? Biada temu, który mówi do ojca, dlaczego płodzisz, a do kobiety, dlaczego rodzisz? Tak mówi Pan, Święty Izraelski i jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu, mówi Pan zastępów. Jeszcze jedno czytanie, razem z Nowego Testamentu, Ewangelia Mateusza, rozdział 21. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przyprowadźcie mnie. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy pod jarzemie. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. Pomódlmy się. Łaskawy Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za niedzielę, szczególną niedzielę, niedzielę palmową. Dziękujemy Tobie, że przypomina nam o Twoim królowaniu, królowaniu Twojego Mesjasza, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię dzisiaj, daj nam też oczy i uszy do postrzegania Twojego słowa, do rozumienia go. Sprawa, byśmy dzisiaj też nauczyli się z Twojej mądrości, jacy my jesteśmy, jaki jesteś Ty, nasz drogi Boże. Prosimy Cię o to przez Twojego Syna. Amen. Jak już wiecie, już kilka razy to zostało się wspomniane, Obchodzimy Niedzielę Palmową. A tekst, ten pierwszy tekst, który przeczytałem, dotyczy Cyrusa, pogańskiego króla, którego Bóg powołał na Mesjasza, na swojego Mesjasza. I choć na pierwszy rzut oka może trudno dostrzec połączenie między tymi dwoma tematami, między perskim królem Cyrusem a Niedzielą Palmową, to takie połączenie istnieje i co też postaram się wam dalej pokazać. Kilka uwag odnośnie samego fragmentu. Kiedy przechodzimy do Izajasza 45 rozdziału, kiedy byście poczytali komentarze, byście bardzo szybko się zorientowali, że wielu komentatorów w tym miejscu znajduje dowód na to, że ta część proroctwa księgi, ta część proroctwa Izajasza pochodzi tak naprawdę od innego Izajasza, który żył znacznie później niż pierwszy Izajasz. Mówi się zatem o Deutero, czy też drugim Izajaszu. I argument jest następujący. Jak prorok mógł wymienić z imienia kogoś, kto dopiero miał się narodzić za 150 lat? Nie? Jak prorok mógł wymienić z imienia kogoś, kto się urodzi dopiero za 150 lat? Ale widzicie, dla tych wielu komentatorów byłoby to zbyt dokładne proroctwo, przecież proroctwa nie są nigdy takie dokładne. Nigdy nie podają nam aż takich dokładnych szczegółów. Ale myślę, że my powinniśmy wiedzieć, że proroctwa Boże są dokładne. Skąd? Skąd powinniśmy to wiedzieć? No chociażby z końcówki Izajasza 44 rozdziału. To ostatnie 5 wersetów w 44 rozdziale potwierdza, że Bóg Jahwe, nasz Bóg, jest Panem wszystkich procesów zachodzących w historii. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? I tak dalej. Nie? Ja mówię do Toni, wyschnij, ja wysuszę Twoje strumienie. Ja powołuję Cyrusa. Także zobaczcie, nie? Już sam kontekst Izajasza nam wskazuje na to, że Bóg jest Panem. Bóg jest Panem wszystkich procesów zachodzących w historii. Bóg planuje i opisuje całą historię. Czy zatem dokładne proroctwa są możliwe? Posłuchajcie. W pierwszej królewskiej, w 13 rozdziale, widzimy proroctwo skierowane przeciwko ołtarzowi w Betelu, miasto w północnej części, czyli w północnym królestwie Izraela. I to jest jedno z tych miast, w którym król Jeroboam ustawił cielca. Pamiętacie, były dwa cielce, nie? Które król ustawił na dwóch krańcach, aby ludzie nie musieli chodzić do Jerozolimy, by tam oddawać Bogu cześć. I teraz czytamy w pierwszej królewskiej 13 rozdziale proroctwo skierowane przeciwko temu fałszywemu ołtarzowi w Betelu. Posłuchajcie. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Zgadnijcie, co się stało w następstwie tego proroctwa. Jakieś 270 lat później, w Judzie zasiadł na tronie król Jozjasz. Czytamy o tym w II Królewskiej, 22 rozdziale. Jeden rozdział dalej czytamy, że kazał zburzyć ołtarz Betelu, który wzniósł Jeroboam. W dodatku kazał spalić na nim kości ludzi pogrzebanych na wzgórzach właśnie przy świątynkach. Czyli Bóg, znowu ten fragment czy Księgi Królewskiej pokazują nam, że Bóg potrafi jednak przekazać swoim prorokom dokładne proroctwa. Nawet z imienia wymienić kogoś, kto ma się urodzić za prawie 300 lat. Inny przykład. Prorok Eliasz zapowiada złemu królowi Achabowi, że skona dokładnie w tym miejscu, w którym jego żona Izabel kazała zabić Bogu ducha winnego Nabota, Jezraelczyka, który miał winnicę godną królewskiego pożądania. Pamiętacie historię, nie? Królowi, król patrzył sobie winnicę, która należała do innego. Ten mu jej nie chciał sprzedać. No to żona wzięła te sprawy w własne ręce. I teraz mamy przepowiednie, mamy proroctwo Eliasza, który mówi, że dokładnie w tym samym miejscu krew Achaba będą lizać psy. I o tym czytamy w pierwszej królewskiej 21 rozdziale. Zgadnijcie, co się stało. Była wojna z Aramem. Czytamy o tym w pierwszej królewskiej 22 rozdziale. I czytamy, posłuchajcie, pewien wojownik ni stąd, ni zowąd, ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. Pomyślcie sobie. Król dokładnie zabezpieczony przez zbroję. Ni stąd, ni zowąd wojownik naciąga łuk i trafia go akurat w taki malutki gdzieś tam przesmyk pomiędzy częściami pancerza. Ponieważ bitwa wciąż się nasilała, król musiał stać na rydwanie, aż do wieczora musiał z tego rydwanu dowodzić wojskiem. Krew, jego krew spływała do rydwanu. Pod wieczór skonał. Pochowano go w Samarii, a rydwan wzięto dokładnie na to miejsce, w którym był zabity Nabot wcześniej. I kiedy myto ten rydwan i ta krew spływała z tego rydwanu, właśnie psy lizały tą krew. Nie? Czyli zobaczcie, nie? Dwa przykłady, które nam pokazują, że Bóg potrafi przepowiadać dokładne rzeczy, potrafi je też dokładnie spełniać. Bóg się nie myli odnośnie rzeczy, które będą. Bóg zna przyszłość, Bóg zna całą historię, ponieważ On jest jej Panem i autorem. Bóg potrafi przekazać swoim prorokom dokładne proroctwa. Swoją drogą, zwróćcie uwagę, że właśnie Księgi Królewskie są zbiorem świetnych opowiadań, świadczących właśnie o tym, że Boże Słowo jest pewne, że Bóg dotrzymuje obietnic. Nie, ja myślę, że warto, byście wy jako rodzice czytali i opowiadali swoim dzieciom właśnie w oparciu o te historie, jak Bóg konsekwentnie realizuje swoje wyroki w historii. Nie? Przypominajcie im właśnie tymi historiami prawdę wyrażoną w psalmie 33. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Dobrze, to teraz to była ta uwaga odnośnie Cyrusa i odnośnie proroctwa dotyczącego Cyrusa. I teraz przejdźmy do tego tekstu, przejdźmy do samej osoby Cyrusa, do tej zapowiedzi. Zobaczcie, Jahwe, nasz Bóg, który jest Panem wszystkich procesów zachodzących w historii, zapowiada, że powoła, uwaga, pogańskiego króla, który stanie się Mesjaszem Izraela. Wiecie, historia jest taka, że lud był nieposłuszny i za niedługo ma zapłacić za swoje odstępstwo. Pójdzie w niewolę, trafi do Babilonu. Bóg zapowiada, że jednak z czasem, po jakimś czasie, powoła króla Cyrusa w zastępstwie króla Dawidowego. Pamiętacie, dom Dawidowy zgrzeszył i odpadł. Dlatego Bóg powoła pogańskiego króla, by wyzwolił Boży lud. By pobił wszystkie królestwa ziemi, jak poczytamy, by posiadł wszystkie skarby ziemi i aby panował nad wszystkimi swoimi wrogami. Coś wam to przypomina? Ta lista panowania królewskiego? No oczywiście, Nowy Testament zapowiada, czy wypowiada się w bardzo podobny sposób na temat Jezusa, na temat tego ostatniego Mesjasza. Czyli zobaczcie, Cyrus i Jezus. Czy Cyrus jest typem Jezusa? Nie? Cyrus jest Mesjaszem, czy jest zapowiedzią tego ostatniego Mesjasza. Co więcej, Bóg zapowiada, że to Cyrus odbuduje też Jerozolimę i wzniesie świątynię Bożą. Oczywiście nie osobiście, ale on będzie inicjatorem odbudowy Bożej świątyni. Pamiętacie jeszcze Księgę Ezdrasza, jak się rozpoczyna? W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, który jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich więc tych, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. Zobaczcie, Cyrus, tak jak później Jezus, buduje Bogu świątynię. Co ciekawe też, czytamy tutaj, że właśnie dzięki niemu, dzięki Cyrusowi, Bóg zapowiada, że poznanie Pana rozszerzy się na wszystkie królestwa między narodami. Będzie też pośrednikiem nowego stworzenia pośród Izraela. O tym mówi 8 werset Izajasza 45. Czyli wszystkie te zapowiedzi pokazują, że Cyrus jest typem Chrystusa. Jest Mesjaszem z pogan, zobaczcie, jest Mesjaszem z pogan i teraz właśnie to jest ważne, kimś wbrew oczekiwaniom ludzi. Kimś wbrew oczekiwaniom ludzi. Oczywiście na podstawie 2 Samuela, 7 rozdziału, wszyscy w Izraelu pewnie oczekiwali, mogliby oczekiwać nowego króla, ale z linii Dawida, nie? Z domu Dawida. A tu niespodzianka, a tutaj Bóg czyni niespodziankę. W zasadzie wiele by można mówić na temat podobieństw między Cyrusem a Chrystusem, ale ja chciałbym się skoncentrować dzisiaj tylko na jednym podobieństwie opisanym w wersetach 9-13. I myślę, że przybliży nas to już do tego głównego zagadnienia dzisiejszego rozważania, do tematu, do paradoksu niedzieli palmowej, wjazdu króla do miasta. Biada temu, kto spiera się ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, który ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza, on nie ma rąk? Biada temu, kto mówi do ojca, dlaczego płodzisz, a do kobiety, dlaczego rodzisz? I tak dalej. Zobaczcie, te wersety przypominają nam po raz kolejny, że Boże sprawowanie władzy nad wszystkimi procesami zachodzącymi w historii jest dla nas ludzi niejednokrotnie obraźliwe. Zobaczcie, te wersety nam pokazują to, że jesteśmy jednak podobni. Jesteśmy jednak podobni do tamtych ludzi. Jesteśmy podobni do Izraelitów, którzy Bogu zarzucają. Dlaczego król z pogan? Jesteśmy tak jak oni, małostkowi, i dlatego czepiamy się pewnych słów niczym absolutów, nie zważając na kontekst. Nie? Czepiamy się 2 Samuela 7 rozdziału, pomijając całą dalszą historię tego, co zaszło potem. Co z tego, że Bóg zapowiedział nadejście nowego Dawida, skoro ród Dawida się sprzeniewierzał przez wiele lat? Ale widzicie, my tak jak tamto pokolenie lubimy często czepiać się takich rzeczy. Nie lubimy zmian kontekstu. My lubimy trzymać innych za słowo, za słówka, bez względu na okoliczności. Nie? Słowo dla nas jest twardsze niż żelazo. I sami wierzymy, że dotrzymamy wszelkiej przysięgi, którą złożymy, choćby była głupia, nie? Bardziej krzywdziła niż błogosławiła. Jak już sobie coś postanowimy, to po prostu koniec i kropka. Nie? Ciekawe, ilu z nas potrafi się do tego przyznać, ale myślę, że tacy jesteśmy. Nie? Biblia nam przypomina, że jesteśmy małostkowi, że jak Jezus mówi do faryzeuszów, przecedzamy komara, a połykamy wielbłąda. Nie myślimy, że dziesięcina z kopru i kminku czyni nas doskonałymi. Zapominamy, nie? Przy tym o rzeczach jeszcze ważniejszych, o sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności. Zobaczcie, ponieważ tacy jesteśmy małostkowi, często kwestionujemy mądrość i dojrzałość Boga, Jego pełne wglądu, decyzje w nowych sytuacjach. I nie chcemy po prostu uznać, że sytuacje się zmieniają, że kontekst się zmienia. I zobaczcie, to są właśnie te wersety, nie? Te wersety, które Boży lud w tamtym czasie kieruje do Boga, nie? Glina mówi do garncarza, co robisz? Niemowlę mówi do ojca, dlaczego płodzisz? Nie? Jako ludzie często kwestionujemy dzieła Pana stworzenia. Jak to możliwe, Boże, że robisz nam coś takiego? Jak możesz używać pogańskich królów, by realizować swoje cele względem nas, względem Twego umiłowanego ludu? Przecież związałeś się z domem Dawida i obiecałeś nam Mesjasza z jego domu, z jego linii. Czyżbyś kłamał? Nie? Zapominamy właśnie często, że Bóg wytycza nam różne, nie tylko zapowiada pewne rzeczy, ale też je warunkuje. Opowiada też o pewnych warunkach, które muszą być spełnione, aby się coś stało. Zobaczcie, właśnie cała historia w zasadzie Bożego ludu wtedy, jak i w czasach Jezusa, jak i dzisiaj w Kościele, pokazuje nam, że jednak jesteśmy małostkowi. Nie? Częstokroć, tak jak Paweł mówi o Koryntianach, my mamy dla Boga wąskie serca. Mamy dla Boga wąskie serca. Nie? Chcemy, by Bóg mechanicznie trzymał się własnych słów i dlatego nie kochamy Jego zmian, Jego planu, Jego przepełnionego miłością działania w tym zmieniającym się świecie i kontekście. Nie jest łatwo przyjąć z wiarą niezrozumiałe, dziwne wyroki Boże w naszym życiu. Przecież miało być tak i tak, a tymczasem Bóg wymyśla jakieś nowe rzeczy. Widzicie, często kwestionujemy, że jednak jest dojrzalszy od nas, że ma większe rozeznanie. Nie? Ilu z nas tak naprawdę lubi zmiany wprowadzane przez innych, gdy tak już się nastawiliśmy przez cały tydzień na coś konkretnego? Nie? Jak bardzo lubimy pokrzyżowanie naszych planów? Ilu z nas właśnie to uraża, że ktoś coś zmienił w naszych planach? Nie, nawet nie pytamy, czy były ku temu słuszne powody. Boże, dlaczego Cyrus? Dlaczego Cyrus? To jest Boga. Co nam robisz? Co nam robisz? Widzicie, mówię o tym wszystkim dlatego, że właśnie w ten sam sposób ludzie podeszli do Jezusa. W ten sam sposób my, ludzie, podeszliśmy do Bożego Mesjasza, do tego ostatniego Mesjasza. Nie? Ten ostatni Mesjasz też obraził ludzi w ich małostkowości. Ewangelie powiadają, że Jezus obraził, czy zawiódł wszelkie ludzkie oczekiwania, czy wiele ludzkich oczekiwań. Nie, niestety, ale Biblia co rusz nam przypomina, jacy jesteśmy. Jesteśmy dokładnie tacy jak faryzeusze w przeddzień intronizacji Jezusa. Nie, oni pytali, zwróćcie uwagę, jakże nasz długo oczekiwany Mesjasz mógłby być synem cieśli kobiety, która poczęła go w nierządzie. Nie? Takie zarzuty padają względem Jezusa. Nie zarówno oni, jak i my jesteśmy uprzedzeni co do Bożego działania. Mamy wąskie serca i zazwyczaj wybieramy kilka wersetów, które stają się naszymi ulubionymi wersetami, które utrzymują nas w wierności, które utrzymują nas w stagnacji. My też pytamy, jakże nierządnica może namaszczać na króla. Pamiętacie sytuację, kiedy kobieta wylała drogie olejki na stopy Jezusa i zaczęła je wycierać. Jesteśmy jak faryzeusz w Łukasza 7,39. Posłuchajcie, ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. I się kwestionujemy w ten sposób Bożą suwerenność, Jego wszechwiedzę. Nie wierzymy, że Bóg jest dojrzalszy i ma rację. Co jest ciekawe, zwróćcie uwagę na Ewangelię Marka, którą żeśmy studiowali na sobotnich grupach. W Ewangelii Marka to jest ciekawe, że nikt nie chce za bardzo dopuścić do siebie myśli, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest pomazańcem, że Jezus jest powołanym przez Boga na króla człowiekiem. Nie oczekiwano kogoś innego. Ale zobaczcie, Jezus w tym jest bardzo podobny do Cyrusa. Jezus, podobnie jak Cyrus, jest Mesjaszem, jest królem wbrew naszym oczekiwaniom. Oczywiście Pismo wskazywało w wielu fragmentach, jaki będzie ten ostatni Mesjasz. O tym też trzeba pamiętać, nie? Izajasz uczył o słudze Pana, jego cierpieniach. Micheasz wspominał, że będzie się wywodził z Betlejemu, ale on mieszkał w Galilei. Zachariasz zapowiedział, co uczyni na Górze Oliwnej, co uczyni w Jerozolimie i w świątyni. Ale widzicie, tak to już zazwyczaj jest, że Pismo sobie, a my ludzie sobie, nie? Wierzymy, lubimy trzymać się kilku naszych ulubionych fragmentów, nie? Nie wierzymy prorokom, nie wierzymy całości Bożej mądrości. Po prostu nie przyjmujemy z wiarą i z ufnością tego, że Bóg jest Panem nad historią, że On dokładnie przepowiada swoje rzeczy, swoje plany. Jesteśmy nieuprzedzeni, opierając swoją wiarę na kilku ulubionych wersetach. Dlatego Jezus ciągle pozostaje Mesjaszem nie do przyjęcia dla wielu. Nie znowu mówią Ojcu Bogu, czemu chodzisz? Znowu kwestionują Ojca Boga. Małostkowe dzieci, nie? Zobaczcie, Jezus jest królem w inny sposób niż wszyscy królowie. Cichy i cierpliwy jak Dawid, niesie zbawienie. Nie na karym koniu, otoczony orszakiem, ale wjeżdża do miasta królewskiego na Oślęciu. Nie wstępuje po schodach na tron przy fanfarach, ale służba i cierpienie wynoszą go na krzyż. Z tego krzyża, tronu, króluje i podbija świat przez ofiarowanie siebie. Rozpoznaje to w tym czasie jedynie setnik rzymski, który stwierdza, zaprawdę ten był Synem Bożym. Wtedy, kiedy Jezus oddaje ducha, setnik stwierdza, ten był Synem Bożym. Czyli widzimy, że dopiero nawiedzony przez Ducha Świat, dopiero nawiedzony przez Ducha Świętego Świat, rozpoznaje raz za razem, że królem jest On, jest Jezus, dziwnie ukoronowany na krzyżu. Nie, to właśnie Duch Święty, musimy pamiętać, to Duch Święty i tylko Jego moc przezwycięża w nas tą małostkowość, to czepianie się rzeczy mniej istotnych. To On rodzi w nas prawdziwą ufność, która dodaje chwały Bogu i Jego Chrystusowi. To Duch może stworzyć w nas to, co jest przeciwieństwem małostkowości, czyli co? Wielkoduszność. Nie? Antonimem małostkowości jest wielkoduszność. Jest prawdziwa ufność. Jest zaufanie. Jest szerokie serce dla Boga. Niedziela Palmowa dotyczy chwały. Pamiętacie, było już o tym nie raz, w zeszłym roku było kazanie dotyczące właśnie symboliki Niedzieli Palmowej, tych gałązek. Gałązki niczym chmury wyrażają, że Jezus jest ponad nami. Nie, że jest tym obłokiem, obłokiem Bożej chwały, jest szekiną, jest świętym obłokiem, mądrym i sprawiedliwym Bogiem, opiekującym się swoim ludem i prowadzącym nas w świecie zmian. Prowadzącym nas, tak jak Izrael, przez różne perypetie, przez różne ścieżki. Nie, Jezus to nasz obłok chwały, który tak jak Bóg prowadził Izrael na pustyni, tak On nas ciągle prowadzi do nowej ziemi obiecanej. Mądrze i z pełnym rozeznaniem. Pamiętacie, jak to było, nie? Bóg sam wiedział, którędy ich poprowadzić, aby się nie zniechęcili, aby przypadkiem się nie wystraszyli. Nie? Czasami musieli okrążać pewne terytoria. Nie? Ponieważ Bóg ma pełny wgląd w całą historię, zna naszą naturę, zna nasze serca. Dlatego z całym właśnie rozeznaniem, w swojej suwerenności prowadzi nas mądrze do chwały. I w tym kontekście właśnie chciałbym, byście dzisiaj pamiętali, że choć to jest Pan chwały, choć Bóg jest Panem chwały i ta chmura właśnie wyraża Jego chwałę, że to jest Pan, który mieszka w obłokach, który jest wyniesiony wysoko ponad ziemią, chwale, to jednak ciągle temu Panu chwały dodaje więcej chwały Nasza kochająca ufność. Nasza kochająca ufność. Właśnie wtedy, gdy porzucamy małostkowość. Chwały dodaje mu ciągle nasza ufność wyrażona okrzykiem Hosanna. Nie? To jest ten okrzyk wiary, okrzyk zaufania, że Bóg postępujący niekiedy z nami w dziwny sposób ma wszelką moc, by nas zbawić. By dać nam świątynię i siebie samego i dać nam też prawdziwe spełnienie. Niech chwała Boga bierze się z naszej wiary w Jego słowa, w niekwestionowanie Jego wszelkich dróg. Chwała Boga bierze się z tego, że my sami będziemy się słabi. Będziemy się słaniali przed Nim. Poddamy się Mu całkowicie. Powiemy, że On całkowicie należy nie do Niego. Na tym polega właśnie Niedziela Palmowa. Na zaufaniu, że cierpiący sługa jest Bożym Mesjaszem, że On nas wyzwoli i zbawi, że przeprowadzi nas mądrze przez różne perypetie, różne dziwne, nowe sytuacje. Niedziela Palmowa właśnie polega na ponownym uznaniu, że Bóg w Jezusie jest mądrzejszy od nas. Że On jest jednak Ojcem względem nas, niemowląt. Że On jest jednak mistrzem wobec ucznia. Że On jest jednak garncarzem wobec gliny. Że jest prawdomówny i że spełni swoje obietnice. Choć oczywiście nie bez zaskoczenia, bo kontekst się zmienia. Różne rzeczy się dzieją i wydarzają, natomiast Bóg w mądry sposób realizuje swoje plany przez całą historię. Niedziela Palmowa dlatego też przypomina nam właśnie o tym elemencie zaskoczenia, jakim było powołanie ostatniego Cyrusa. Nie? Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem, dlatego będzie nadal z nami postępował dziwnie, w niewytłumaczalny sposób. Jak ojciec z dziećmi, nie? Czy dzieci rozumieją, dlaczego ojciec tak postanawia, a nie inaczej? Nie zawsze. Nie? Czy uczeń zawsze rozumie, dlaczego mistrz tak go prowadzi? No nie. Bo wtedy już nie byłby uczniem, ale równym mistrzowi. Nie? Także pamiętajmy, nie? Bóg jest Bogiem, dlatego będzie postępował z nami dziwnie, ale przy tym zawsze mądrze i w pełni rozeznany. A zatem, co powinniśmy, już kończąc, co powinniśmy dzisiaj zapamiętać? Co powinniśmy dzisiaj zapamiętać z rozważania tych fragmentów? Chyba po pierwsze, najbardziej tą lekcję naszej małostkowości, że jednak ciągle jako ludzie jesteśmy często jak ci Izraelici, którzy tutaj kwestionowali Boże plany, powołanie Cyrusa. Pytanie, widzicie, pytanie dlaczego jako kwestionowanie Boga jest przejawem naszej niewiary. Nie? Dlaczego mam chodzić do kościoła? Dlaczego mam studiować całe Twoje słowo? Dlaczego mam słuchać pastorów? Widzicie, to jest kwestionowanie Bożego zamysłu, Bożego planu dla nas. Kwestionowanie Bożych wyroków i planów jest wyrazem niewiary, jest stwierdzeniem, że jednak Bóg nie jest tak mądry, za jakiego się podaje. Apostoł Paweł zresztą wykorzystuje Izajasza w swoim argumencie, w liście do Rzymian, parafrazuje te słowa, mówiąc w 9 rozdziale. Najpierw mówi: zaiste więc nad kim chce okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że dajesz się spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś nie takim uczyni? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Więc zobaczcie, pytania w stronę Boga. Czemu płodzisz? Czemu rodzisz? Czemu czynisz to tak, a nie inaczej? Są w jakimś sensie pytania o imię wiary. Pamiętajmy, strzeżmy się naszej małostkowości. Bądźmy wielkoduszni wobec Boga. Wielkoduszność, zaufanie. Otwarte serce dla całości Bożego Słowa. Po drugie, też powinniśmy pamiętać dzisiaj z tego rozważania, że właśnie to zaufanie Bogu wiąże się z otwarciem serca na całość Bożego Słowa. Nie tylko na kminek i koper, jakoby te rzeczy mogły już nas uczynić doskonałymi, ale pamiętajmy, że są też rzeczy o wiele istotniejsze, jak sprawiedliwość, okazywanie miłosierdzia, wierność i zaufanie pomimo różnych zagadek. Nie wydaje się, że podobnie jest pośród ludzi. My nikogo nie przekonamy o naszym oddaniu, o naszym całkowitym oddaniu drugiej przyjacielowi przez samo podawanie ręki. Nie, choć samo w sobie też jest dobre i słuszne. Nie? Ale Bóg mówi, że chodzi też o coś więcej. Chodzi o zaangażowanie myślą i mową i uczynkiem. To jest ufność względem Niego. To jest wielkoduszność względem Niego. I po trzecie też, pamiętajmy, że Bóg pomimo różnych zagadek i niezrozumiałości nadal dokładnie wypełnia swoje proroctwa, dostosowując je do odpowiedniego kontekstu. A zatem będzie ciągle nas zaskakiwał, jak ułoży nam życie i okoliczności, może też historię wokół nas. Nie kwestionujmy Jego rozeznania, Jego dogłębnej mądrości, że wszystko posłuży dobru. Nie? Może nie zrozumiemy jak, ale powinniśmy pamiętać, że Pismo też nas zapewnia, że różne rzeczy, najbardziej niezrozumiałe, służą, ostatecznie posłużą naszemu dobru, Jego chwale. W Bożej ekonomii wszystko ma sens. I to jest bardzo często trudne do uznania, do pochwycenia, szczególnie wtedy, kiedy dzieje się nam krzywda, kiedy dzieje się nam źle. Natomiast Bóg zapewnia nas, że i możemy mieć to ufność, że w jakiś sposób niewytłumaczalny dzisiaj dla nas to obróci się jeszcze ku chwale, to obróci się ku dobru. Powinniśmy pamiętać, że plan trwa na wieki, zamysły Jego serca z pokolenia w pokolenie. Prawdziwą chwałą przynosi Mu nasze całkowite zaufanie, zdanie się na Niego w wierze właśnie w obliczu różnych tajemnic i dziwności. Prawdziwą chwałę przynosi Mu nasze zdanie się na Jezusa, czyli nasze życie zgodnie z okrzykiem Hosanna. Nie? Ten okrzyk, tylko Ty, Panie, możesz mi pomóc. Tylko Ty jesteś dobroczyńcą mojego życia. Ty rządzisz nade mną przez miłość krzyża. Nasz drogi Ojcze, łaskawy Boże w niebie, błogosławimy Cię za Twojego pomazańca, za Chrystusa, naszego Pana. Dziękujemy, że zsłałeś nam Go i że On stał się naszym królem poprzez krzyż i z krzyża. Dziękujemy, że obdarzyłeś nas tak wielką miłością i przebaczeniem. Dziękujemy, Boże, że Ty sam pierwszy okazałeś się względem nas wielkoduszny, że Ty sam, Panie, masz dla nas szerokie serca i że nas miłujesz i że nosisz nas na sercu. I prosimy Cię, byśmy za sprawą Twojego Ducha mogli stawać się podobni względem Ciebie i względem naszych braci i sióstr w Kościele. Prosimy Cię, dodaj nam ku temu odwagi, stanowczości. Prosimy Cię właśnie przez wzgląd na Niego. Amen.